słuchasz Weszło FM.
A skoro kolejny tydzień, zapraszamy na kolejny odcinek Kurwa Nord. Witamy dzisiaj w niezmienionym składzie Michał Borkowski.
Buongiorno.
I Dominik Mucha. Przez najbliższą godzinkę porozmawiamy sobie o tym, co piszczy w świecie Calcio. Działo się po raz kolejny niemało. Wczoraj obejrzałem legendarny program Pierluigi Pardo Tiki Taka i tam ponad połowę tego czasu zajęły rozmowy na temat... No to zagrań ręką, czy to w meczu Atalanta-Inter, czy Milan-Juventus. My tyle czasu na sędziowskie tematy nie poświęcimy, chociaż na pewno o tym, na pewno przez chwilę wspomnimy i się nieco pokłócimy, bo jak wiem, masz zupełnie inne spojrzenie na jedną sytuację. Ale przejdźmy, rozpocznijmy od hitu, porozmawiamy dzisiaj o kolejce Serie A, także o trochę reprezentacji, przynajmniej chwilkę, więc zapraszamy. Milan Juventus, była czerwona kartka dla Benatti czy nie?
Czerwonej nie było, była druga żółta, tak bym to powiedział.
O tym mówię.
Tak bym to powiedział, nie no, trzymając się linii prawa, że tak to powiem, no to faktycznie należała się żółta. Nie najlepszy mecz sędziego.
Dlaczego tak radykalnie zmieniasz zdanie w perspektywie kilku minut? Dopiero mówię zupełnie co innego.
Chciałem cię podpuścić. Nie, no słuchaj, czytałem też dzisiaj La Gazette poniedziałkową i tam lekko się przejechano po sędzin tego meczu i tam chyba nota 5,5. No chyba zasłużenie.
Po raz kolejny,
słabo sobie radził z tym
po raz kolejny Juventus dostaje prezent w Mediolanie. Przypomnijmy, że mecz z Interem w poprzednim sezonie również tam było sporo ciekawego. Już Michał pokazuje taki typowy włoski gest. Madaje, tak, że co ja mówię, ale no przypomnijmy wówczas także brak czerwonej kartki, jeżeli się nie mylę, dla Miralema Pianicia.
No, wówczas? Tak, tak było. Tak było. Sezonie, taki, o tym mówisz, tak?
Tak, tak. Faul, który nie pozostaje w wątpliwości.
Okej, ale wiesz, na początku tego sezonu tak samo wjechał. Ale bodajże, nie, dobrze, chwila, kalma. Tak, identyczne wejście Gagliardiniego w meczu z Parmą i co? Tam nawet żółtej kartki nie
było. Okej, czyli już w ogóle, jak tu tam nie było żółtej kartki, ja to już nie ma żadnego faulu w ogóle w perspektywie świata, bo w jednym meczu Inter-Parma sędzia nie popełnił wielbłąd.
Ja po prostu... staram się blokować tę twoją już teorię spiskową, tak, że sędziowie widzą pod Juventus.
Nie. Po pierwsze, nikt nie ma żadnej teorii spiskowej, jedynie przedstawiam fakty. To, jakie ty wnioski wyciągnąłeś, to jest twoja sprawa. To, że ty idziesz w tym kierunku, okej, ja w to nie wnikam. Ja tylko mówię, że faktycznie jest standard, znaczy nie powiem standardowa, jest pewna powtarzalność, biorąc pod uwagę, że sędziowie akurat w przypadku meczu Milan-Juventus, jak i Inter-Juventus w poprzednim sezonie, pomylili się na korzyść Juventusu. No to, zaprzeczysz tym, no temu, ale, czy ale będziesz...
Pytasz się mnie, no to daj mi odpowiedzieć.
Dobrze.
Nie, bo mówisz o powtarzalności, a żeby znaleźć jakąś korelację, to musisz wyciągnąć mecz z tego sezonu prawie z połowy i z końcówki tamtego sezonu.
Nie, no
to
rzeczywiście. Jest, korelacja polega na tym, że to zdarzyło się w meczach z rywalami z wyższej półki. Tylko tyle. Nic więcej nie chciałam powiedzieć.
To a propos takich teorii. Już
ale to ja nie, to nie jest teoria. Michał, spokojnie.
Dobrze.
Ja
a propos takich
powiedziałem...
wniosków, faktów.
Nie.
Jak tam
fakt,
nazywasz?
Fakt. W sensie mecz Inter-Juventus, mecz Milan-Juventus, tyle. Ty Dobrze. Wyciągasz wnioski. Juventus był lepszy, Juventus wygrał mecze oba.
Zasłużenie.
Mówię o pewnym tylko fakcie z tego.
A propos, bo też taki widziałem fajny obrazek, śmigał po Twitterze. Higuain z Napoli, który wydziera się na sędziach, dostaje czerwoną kartkę.
Pamiętasz tego meczu z Udinese? To był też jeden z ważniejszych meczów w sezonie,
tak,
pamiętasz?
Tak, dokładnie. Potem ten ostatni obrazek, tak, czyli Higuain w barwach Milanu wydzierający się na sędziego, też czerwona kartka. I dla kontrastu Higuain w barwach Juventusu przytalujący się do sędziego z uśmiechem, tak? Ale to też nie. I tam teoria od razu, tak?
Ale poczekaj.
Wiesz, wpisy, że no w Juventusie to sędziowie, powiedzmy, patrzą poważliwie. Też nie do końca tak jest. Przypominam ci taki mecz Juventus też chyba właśnie Udinese. Mario Mandzukic faulowany w polu karnym, nie ma karnego, jest żółta i jeszcze druga żółta za to, że miał pretensję do sędziego, w końcu czerwona kartka, więc to też nie jest
dobrze,
tak do końca.
Nie, bo oczywiście sam wiesz, jaka jest kultura dyskusji w Calcio we Włoszech, czyli...
Oczywiście.
Ale mówię o tym zupełnie innym, o zupełnie innym świecie, bo tak jak też wspominałem ci, był wczoraj gościem w Tiki Taka, w taki starszy pan, który bardzo tak ekspansywnie wyrażał swoje zdanie, machał rękoma i naprawdę żywo wyjęty z komedii włoskich lat 60. Ale mówię o tym młodszym pokoleniu, które porozumiewa się memami, różnemu rodzaju przejaskrawieniom i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi wyłącznie o tym, żeby nie wszystkie wrzucać rzeczy do jednego worka, bo pojawiła się pewna, nie wiem, ktoś rzucił Higuaina przytulającego się sędziego i Higuaina płaczącego w koszulce tam Napoli, Milanu i że to jest różnica, bo w Juventusie się lubi sędziów z wiadomych względów i tak dalej. Chodzi mi wyłącznie o to, że to jest po prostu taka już łatka. Z tym można walczyć oczywiście rozdzierając szaty, ale po prostu można w jakiś sposób podejść do tego z żartem i z uśmiechem i tak dalej.
Przecież... się uśmiecham.
No tak, ale chodzi mi zupełnie o to, żeby nie wmawiać tego, co inni mówią.
No jeśli poczułeś się urażony, to przepraszam.
Ja nie, naprawdę musisz się daleko posunąć, żeby mnie obrazić. Sam wiesz, że to nie jest takie łatwe. Dobrze, to odchodząc troszkę od kwestii sędziowskich, przyznajemy, była możliwa czerwona kartka i tak dalej. Coś cię najbardziej zaskoczyło w tym spotkaniu? Juventus po raz kolejny prowadził, aczkolwiek był taki moment chyba, którym Milan, mimo tego, że był w głębokiej defensywie, to mógł, podobnie jak Manchester United trochę, odeprzeć te ataki i wyrównać. Czy nie boisz się tego, że stanie się taką powtarzalnością Juventus Allegriego, kiedy to Turyńczycy mają przewagę, ale nie potrafią jej jeszcze udokumentować większą liczbą zdobytych bramek. Potem to się oczywiście stało, ale...
No faktycznie fakt. Troszkę tak jest. To znaczy przez lata Juventus był tym takim cynicznym Juventusem, o którym mówiło się, że on zwycięstwa nie wypuszcza, tak? Że on nawet kiedy ma remis, kiedy mu nie idzie, to i tak wbija bramkę w ostatniej minucie, który prowadząc 1-0 tak naprawdę... No to jest taka sytuacja, w której jeśli rywal nie jest z tego najwyższego poziomu, no to przy 1-0 już można tak naprawdę wyłączyć telewizor, bo nic się nie zmieni, ewentualnie Juventus dorzuci kolejne bramki. Tutaj powoli pojawiają się problemy, aczkolwiek nie robimy z tego może jeszcze jakiejś takiej reguły stałej, choć jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, wydaje mi się, zwłaszcza o Ligę Mistrzów, bo Liga to trochę inna sytuacja, bo mówię teraz o podejściu Allegriego jakby do tego, jak on prowadzi taktycznie spotkania. Jak przypomnisz sobie takie trzy, może dwa kluczowe momenty negatywne dla Juventusu w Lidze Mistrzów na przestrzeni ostatnich lat, czyli Bayern.
Mhm. Znaczy ja bym, tam po prostu jest jedna strata, nieuważna piłka Evry w 90. minucie spotkania.
Która kompletnie wywróciła przebieg spotkania, bo Juventus...
Przebieg dwóch meczu,
tak, ale bo tak, Juventus odrobił stratę, wydawało się, że jest...
Grał znakomity mecz.
Jeden z najlepszych,
biorąc pod uwagę wówczas... Znaczy, dla mnie to wówczas się też narodził, może chwilę wróćmy do tego meczu, bo dla mnie to był taki mecz... Fundament trochę Allegriego, w tym sensie, że bo poprzedni, bo Juventus postępował do tego sezonu, kiedy mierzył się z Bayernem jako finalista Ligi Mistrzów, ale pamiętamy, że był tym finalistą, został tym finalistą, aczkolwiek był trochę taki postrzegany trochę jak pierwsze Atletico, czyli jako taka niespodzianka.
Taki wybryk. Choć pamiętajmy, że to był świetny sezon, tak?
Z Borusią, ale potem grali chyba z Atletico właśnie. Z Monako. I właśnie ten gol z rzutu wolnego i tak dalej, bardzo taki wątpliwy. Więc potem szczęśliwy trochę zwycięstwo z Realem. Ale ten mecz właśnie dokumentował taką siłę Allegriego, ponieważ pamiętamy, że wtedy Juventus podchodził do tego spotkania w przetrzebionym składzie i tak dalej, a zagrał jedną z najlepszych połów w ogóle w historii Allegriego.
Genialny mecz Moraty, któremu zresztą skradziono wtedy prawidłowo zdobytą bramkę.
Tak jest.
Świetną, lobik nad Neuerem, jeśli dobrze pamiętam. No ale właśnie, do czego dążę? Potem też ten mecz z tamtego sezonu znowu z Realem, kiedy prowadzili 3-0, kiedy dorobili tę stratę. Chyba też jeszcze lepsze spotkanie Juventusu, jeśli tak popatrzeć, zwłaszcza biorąc pod uwagę rywala, bo Real to Real, tak? Top, absolutny top. I to, jak Juventus zdołał stłamsić Real, sprawić, że w oczy piłkarzy Realu zajrzała śmierć tak naprawdę, to było coś niesamowitego. I teraz co się dzieje w obu przypadkach? Juventus dominuje z Bayernem, jest lepszy. Nie to, że prowadzi szczęśliwie, bo udały się dwie kontry, tylko po prostu jest lepszy. Z Realem jest lepszy. To samo z Manchesterem teraz. Jest dużo lepszy. To już kompletna dominacja. No Manchester nie jest w stanie jakkolwiek zaatakować sensownie. I co robi Allegri? Zaczyna się bronić. Wycofuje te swoje oddziały do defensywy i za każdym razem kończy się to tak samo. Jeden głupi błąd z Realem Benatti, tak, i rzut karny w 90. chyba trzeciej minucie, jeśli dobrze pamiętam, z Bayernem. Chyba to była 88. czy 90. już nawet. Evra, złe podanie, tak, gol. I też dogrywka, tak, z Realem, koniec.
Okej, okay, tylko...
Z Manchesterem błąd szczęsnego.
Okej, okay, ale czy po prostu nie masz wrażenia, że to jest trochę niejako taka statystyka w tym sensie, że no, tak się musi czasami dziać. W tym sensie, że Juventus jest drużyną, która zazwyczaj narzuca swój styl gry innym zespołom. No, jeżeli jesteś drużyną lepszą, wiadomo, że nie będziesz potrafił zawsze utrzymać tego najwyższego tempa. No Juventus, no, to, że po prostu czasem wymsknie ci się wygrana. Czy to jest generalnie, i szukając właśnie, to jest trochę szukając, a w tym meczu się nie udało, w tym meczu się nie udało, nie, na no przestrzeni
okay. iluś
tak? sezonów i właśnie w tym sensie, no, że to jest tak jakby trochę no, w 70% się udało, w 30% się nie udało i te 30% właśnie nie chciałbym, bo moim zdaniem jest niebezpieczna droga do, bo czytam regularnie fora włoskich kibiców, polskich kibiców, szczególnie w Polsce jest to bardzo, bardzo widoczne, w przeciwieństwie do właśnie wydawałoby się rozgrzanych głów włoskich, że no Allegri jest odsądzany od wiary.
A to wiary. Mówisz teraz o tych forach Juventusu,
forach Juventusu.
W ogóle, jeśli jeszcze chodzi o te opinie, jak popatrzysz osób sprzed 2006 zarejestrowanych, nie wiem, 2007, 2008, okej, okay, nie, ale jak popatrzysz na tych z ostatnich paru lat, no to jednak Marotta się nie nadaje. Allegri się nie nadaje, tam nikt się nie nadaje momentami, tak? Pjanic za słaby, niewidoczny. Mhm. Tam nie ma dobrego piłkarza w Juventusie, nie? Jakbyś popatrzył tylko po tych niektórych pisach, to by ci się mogło wydawać, że Juventus jest na miejscu Interu w tej chwili.
No właśnie.
Nie ma co się tym kierować, moim zdaniem akurat.
Więc właśnie, więc dlatego mówię, że krytyka Allegriego, kiedy faktycznie...
Ale ja nie do końca krytykuję.
Znaczy nie, po prostu spojrzenie na futbol takim troszkę krytycznym okiem w kontekście Allegriego, tak? Aczkolwiek zawsze mówię, żebyśmy nie przesadzali, bo...
Znasz moje zdanie, moim zdaniem Allegri jest jednym z najlepszych trenerów na świecie, Juventus tak, nie mógłby mieć w tym momencie
to lepszego. To jest jedno z niewielu punktów, w których możemy sobie przybić żółwika. Oczywiście mówimy to w momencie, dzień po tym, jak po raz kolejny został odznaczony Panchina d'Oro, czyli złotą ławką dla najlepszego włoskiego szkoleniowca. Możesz wymienić, kto został... nie wiesz, kto był drugi. Więc...
Liczy się zwycięstwo.
Więc podpowiem Maurizio Sarri.
Sarri, no zasłużył.
Ale miał, to był ex aequo z?
Spalletti?
Nie, Simone Inzaghi, więc...
A to za ostatni rok jest nagroda, czy za kiedy?
Tak, za ostatni rok. No, moim zdaniem akurat. No. Oczywiście możemy mówić o pewnym...
Za tamten sezon się jak najbardziej należało, to z tym się zgodzę. W tym
miejscu nadal ma czwarte miejsce, czyli...
Wiesz, ale jak popatrzysz na tę tabelę, to tam jest płasko jak na Mazowszu.
No i?
No to, że zaraz mogą być na 7-8.
No to zaraz mogą być, a zaraz nie muszą być.
Okej.
Dobra. Dobra, więc...
Wiesz, jakby Sassuolo wygrało, a nie zremisowało z Lazio, to Sassuolo miałoby tyle samo punktów.
A gdyby Ciro Immobile trafił, nie trafił słupek, a strzelił 3...
To by nie był Ciro Immobile.
No akurat właśnie wtedy byłby Ciro Immobile, gdyby nie trafił. Milan. Po raz kolejny... trochę duże rozczarowanie.
Nie, ja się w ogóle nie zgadzam z tym.
Nie zgadzasz się?
W ogóle. Absolutnie nie.
O ile
zwycięstwo było jak najbardziej zasłużone, o tyle trudno oczekiwać, by Milan z tyloma kontuzjami, Milan wystawiający w pierwszym składzie Zapatę, wystawiający w pierwszym składzie Bakayoko czy Castillejo, nawiązyło walkę z Juventusem. Taką, że masz pretensje do nich, że oni nie zremisowali chociaż. No nie, no są granice pewne, trzeba patrzeć realistycznie. Jasne, mogli zdobyć punkty, gdyby Higuain strzelił, zresztą brawa dla Wojtka Szczęsnego, to może jeszcze zaraz poruszymy ten temat. Gdyby Higuain strzelił, kto wie, czy to by się nie skończył remisem. Była taka możliwość, więc Juventus oczywiście był lepszy. Natomiast tak jak mówię, przy tych piłkarzach, przy Abate, przy Bakayoko, Castillejo, też nie możesz aż tak dużo oczekiwać i patrzeć na to, że to jest Milan i jak gra z Juventusem, to powinny być punkty.
Czyli Juventus jak zawsze, czy przynajmniej w ostatnich momentach, w ostatnich miesiącach wygrywa na wyjeździe. Wywołałeś trochę temat Wojtka Szczęsnego, to ja to trochę pociągnę. Wrócę jeszcze do tego programu Tiki Taka. I właśnie był jeden z momentów, kiedy jeden z chyba dziennikarzy podpisujących się jako ten, który powinien bronić honoru starej damy.
A to też jest ciekawe, że oni mają taki podział jasny, klarowny, tak. Kto jest za kim wśród dziennikarzy.
Tak jest.
Znaczy, u nas nie do pomyślenia.
Jest studio, prawda? I są tam goście, nie wiem, Sandro Piccinini, nie wiem,
od Napoli.
W sensie, właśnie jest studio, są dziennikarze tacy tu z La Gazzetta dello Sport, redaktor naczelny Corriere i tak dalej. Jest Wanda Nara, czyli partnerka Mauro Icardiego i tak dalej, i tak dalej. Są jacyś tam dziennikarze, są jacyś ludzie od kultury, od muzyki. Wczoraj jest człowiek od teatru, więc generalnie takie grono mocno typowo też włoskie, jak na program o godzinie 23:30 i wtedy jest też łączenie z osobami, które znajdują się w studiach, jest właśnie wspomniany Aurem Neapol, są dziennikarze od Juventusu i tak dalej. I ci dziennikarze Juventusu zaczęli właśnie rozmawiać o Wojtku Szczęsnym, oczywiście wszyscy chwaląc jego ten znakomity ruch i tak dalej. Jednocześnie zaczęli mówić o Mattei Perinie, chwalić go, że to jest świetny bramkarz, że to Juventus ma po raz kolejny taki, podobnie jak w poprzednim sezonie, kiedy był Buffon i Szczęsny. I jeden z dziennikarzy bardzo doświadczonych, wczoraj właśnie, chyba nie pamiętam nazwiska, ale powiedział, ale po co wy mówicie o Perinie? Panowie,
jakie to ma znaczenie?
Jakie to ma znaczenie? W ogóle zupełne zdziwienie w jego oczach się zarysowało. To też jest było takie w sensie spojrzenie trochę, bym powiedział, z perspektywy osoby dojrzałej, czy właśnie ten dziennikarza, który jakby prezentował to spojrzenie osoby już daleko posuniętej wiekiem, prawda? 67-letni pan, kontra ci właśnie młodzi rozgrzani, że jeszcze Włoch Perin, że mamy Juventus, ma tutaj wiele pól. A on mówi, nie masz żadnej w momencie rozmowy o Perinie. W tym momencie jest Wojciech Szczęsny i basta. Nie ma żadnego momentu. A tutaj to jest tym lepsze, że faktycznie gdzieś tam w mediach...
Regularnie jest wystawiany Perin, ale tylko w tych zapowiedziach meczu.
W tych zapowiedziach meczu, ale jednocześnie po tym meczu z Manchester United
ożywiła się dyskusja.
Nie mówimy o tych osobach, które właśnie z tym panem z The Independent chyba dyskutowały.
Miguel Delaney, tak?
Tak jest, Delaney. Gdzie po prostu posługiwał się argumentami.
Tak, bo pan twierdził, że Szczęsny się nie daje na Juventus, bo on go oglądał w Arsenalu. No to taka była rozmowa.
Aczkolwiek tu mówimy, mecze Juventusu są rozbierane tak jak trochę u nas mecze reprezentacji, czyli na czynniki pierwsze, każda decyzja jest tutaj analizowana, więc także po tym błędzie od razu ożywia się dyskusja o Wojtku Szczęsnym, także w tym. Więc bardzo cieszę, że ten obroniony karny właśnie pojawił się w momencie, kiedy troszkę jego...
Kiedy pojawiło się taki lekki znak zapytania już.
Tak.
No, oczywiście, że tak. Tak naprawdę Mattei Perin to chyba jest trochę taka sytuacja, jak przychodził Neto do Juventusu z Fiorentiny. Nie wiem, czy pamiętasz, bo Neto też twierdził, że on przychodzi tak jest, walczyć. Dokładnie. O to, żeby być następcą Buffona, żeby Buffona zastąpić. I o ile w przypadku Perina to jest jeszcze w miarę zrozumiałe, że on mógł myśleć o tym, żeby Szczęsnego PSM wygryźć, bo jest to możliwe, bo Perin jest świetnym bramkarzem. O tyle Neto, to była wypowiedź człowieka niespełna rozumu.
Niespełna rozumu, a nie wiem, pamiętasz tak jeden największy błąd Neto?
Napoli.
Wyjazd Puchar Włoch, prawda? To był tak, taki chyba jeden tragiczny
błąd. Ale on nawet już we Fiorentinie miał takie, bronił nieźle, przy czym miał często takie straszne wpadki.
Ale właśnie nie potrafię sobie tak przypomnieć. Ja pamiętam jego opinię, w sensie, że to jest taki nierówny bramkarz, aczkolwiek tak teraz... Szukając w głowie nie potrafię sobie takiej przyjąć. Ale oczywiście tak. wiemy, o czym mówimy. Właśnie, Juventus...
Jeszcze warto chyba zwrócić uwagę na Giorgio Chiellini'ego.
A tak.
Bo tak często się mówi o Bonuccim, że kapitalnie wyprowadza. Często jest chwalony w tym sezonie João Cancelo. Aleksandro także swoją drogą odbudował się i powoli zaczyna przypominać tego Sandro z najlepszych momentów w Juventusie. Ale Giorgio Chiellini to jest po prostu... ogromna klasa. Momentami najlepszy obrońca na świecie. Ja co do tego nie mam.
Zdecydowanie. Tutaj także się zgadzam. No, dla mnie czasem wydaje mi się, że trochę jeszcze niedoceniany. Aczkolwiek ciężko powiedzieć. Właśnie to chyba też... To są argumenty chyba też z dyskusji pod twojego tweeta, które się wywiązała. Może to być taki, że to nie jest trochę obrońca... o którym...
Estetyczny.
Estetyczny, o którym właśnie zawsze Włosi takich słynieli, prawda? Taki,
Nesta, Mardini, Cannavaro.
Nesta, Mardini, Costa Curta, czy wracając do lat wcześniejszych, Gaetano Scirea, no, ludzie o pięknym stylu poruszania się, tacy bardzo elegancy. No Giorgio Chiellini no, nie należy do tego typu taki zawodników.
Bardziej Materazzi, tylko z wyższego poziomu.
Trochę tak, jeszcze taki specyficzny styl poruszania się.
Co jest ciekawe, bo tak sobie trochę przypominam jego karierę ostatnio właśnie i on grał początkowo jeszcze w tej takiej fazie późno juniorskiej, bym powiedział, na lewym skrzydle. I to nie na wahadle, tylko dosłownie na lewym skrzydle, tak jako piłkarz ofensywny. Potem swoją drogą był własnością Parmy, współwłasnością Parmy. Przepraszam, jakiej Parmy? Romy. Współwłasnością Romy, która nie zdecydowała się ostatecznie, by go wykupić i Livorno odzyskało pełnię praw. Później poszedł do Juventusu, wyższe wypoczynienie do Fiorentiny. I co ciekawe, we Florencji on grał w ustawieniu 3-5-2 na lewym wahadle. Wyobrażasz sobie Chielliniego dzisiaj na lewym wahadle? Jakieś niesamowite. Znalazłem taki obrazek nawet dzisiaj, gdzie Chiellini właśnie w barwach, jeszcze z włosami, w barwach Fiorentiny mierzył się z Juventusem, w którym grał Ibrahimowicz. Później zresztą no, kapitalna historia, bo te starcia Chielliniego z Ibrahimowiczem, czy to w barwach właśnie na początku Fiorentina-Juventus, czy później już kiedy Chiellini grał w Juventusie i mierzył się z Ibrahimowiczem, zwłaszcza w czasach Interu, to była chyba jedna z największych takich rywalizacji napastnik-obrońca, takiej najbardziej zażartej. Potem pamiętam jeszcze Ibrahimowicz w Szwecji, także z Chiellini parę razy się starł. No i w barwach Milano oczywiście. Taka fajna historia. Ciekawie też byłoby, aby Ibrahimowicz faktycznie wrócił do Milanu, bo są takie głosy.
To prawda. Wywołałeś Szwecję, więc nie mogę nie wspomnieć, że dzisiaj akurat jest rocznica wielkiego wydarzenia i meczu rewanżowego na San Siro.
Ostatecznego upadku Giampiero Ventury.
Tak jest. To jest akurat też meczu ze Szwecją, przypomnijmy, gdzie Włosi po raz pierwszy od ponad 60 lat nie awansowali na mundial. Mówimy to też w momencie, kiedy Giampiero Ventura zrezygnował z spełnienia funkcji Chievo Verona, przejechał, nie wiem czy widziałeś, jak przejechał się po nim Sergio Pellissier na Instagramie, zarzucając włoskiemu szkoleniowcowi, że ten przyszedł do Chievo, ale zachował się tak, jakby od razu chciał stąd uciec, więc z tego tonącego statku. Trochę parafrazując, z tego wpisu oraz tekst transparentu, który wywiesili kibice Milanu o Bonuccim, że od Bonucciego gorszy jest tylko kapitan Schettino, kojarzysz tego, a, tę postać?
Ten, który no, tak jest. Zatopił statek. Mhm.
I uciekł, no to tutaj faktycznie trochę Giampiero Ventura się wpisuje w ten rys. Łapiemy krótki oddech, krótka przerwa i wracamy za chwilkę.
Słuchasz Weszło FM.
Wracamy po krótkiej przerwie. Laura Nonce ma Serie C. Więc o czym porozmawiamy? Może Napoli weźmy na tapetę.
Czemu nie?
A coś chciałeś powiedzieć o Tonalim, więc proszę.
Nie, o Tonalim to już będziemy na prezentacji.
Okay.
Także na spokojnie.
Więc Napoli, mecz zwycięski z Genoa w niewiarygodnych warunkach grany. Wielka ulewa, potem zwycięstwo. Naprawdę wielki szacunek za to, że się Neapolitańczykom
ale
udało.
Ale tak wiesz, ogólnie to może się zastanawiać, czy gorsza była pogoda, czy gra Napoli, zwłaszcza w pierwszej połowie.
To prawda, aczkolwiek naprawdę zwycięstwo w takim stylu, ja bym powiedział, że to jest trochę...
Robi wrażenie.
To jest taki juventusowy styl, bo oni naprawdę mieli dwie sytuacje, dwie strzelili. Oczywiście tam był wcześniej jakiś rzut wolny, jeszcze tam interwencja Radu szczęśliwa, no ale na tym boisku naprawdę się nie dało grać, nie dało się rozgrywać piłki i naprawdę to... Jestem ciekaw, jakby sobie poradzili Polacy, którzy zeszli w 46 minutach obaj, zarówno Piotr Zieliński, jak i Arkadiusz Milik.
No ciekawe. Nie wiem, wiesz co, bo jak popatrzymy na te noty pomeczowe, to faktycznie Piotrek Zieliński, Jarek Milik dostaje najgorsze. I to jest jakby zrozumiałe o tyle, o ile oni nie byli częścią tego zespołu, który jednak wygrał drugą połowę, więc siłą rzeczy od razu mają tę notę niższą. Natomiast jakbyś wystawił noty za pierwszą połowę, to o ile Arek faktycznie był nadal byłby chyba jednym z najgorszych w Napoli na boisku w ogóle, bo...
No nie wykorzystana doskonała sytuacja. No,
też ona nie była jakaś specjalnie prosta, znaczy, no nie była świetna interwencja bramkarza, ale faktycznie trzeba strzelać takie...
Znaczy po prostu musisz wykorzystać taką sytuację, jakkolwiek by się nie tłumaczyć, no dla kibica, który patrzy z takim okiem kibica i widzi taką sytuację, no to...
Ma prawo mieć pretensje.
Ma prawo mieć pretensje.
Dobra. Nie, no pełna zgoda. No Arek niestety, o ile początek miał obiecujący, o tyle później się zaciął i to kompletnie, to nawet nie chodzi o to, że on nie ma okazji, bo on ma te okazje. Tylko ich nie wykorzystuje. No Cwena chociażby, to jest chyba taki najlepszy przykład, gdzie on no zawalił tamten mecz i tak naprawdę, gdyby nie tamto spotkanie, to Napoli byłoby w Lidze Mistrzów już chyba pewne awansu. No szkoda. Tylko z drugiej strony ja też nie lubię, bo tak przeglądałem niektóre opinie. Jak popatrzysz na niektórych dziennikarzy, nie mówię nawet o polskich w tej chwili, tak? Tylko że ogólnie dziennikarzy, przejrzysz ich wpisy na temat Milika, kiedy on właśnie strzelał na początku sezonu, to są wpisy, że to było brakujące ogniwo, którego Napoli zabrakło, by zdobyć Scudetto w tamtym sezonie. Znowu patrzysz teraz i ludzie piszą, że to jest kompletnie nie ten poziom, on się nie daje na piłkę na najwyższym poziomie. No ja bym jednak znalazł jakiś taki grunt pośredni, bo ani on nie był genialnym piłkarzem na początku sezonu, i nie wiem, następcą Cavaniego chyba w żadnym momencie nie był, czy Higuaina, bo no nie ten
trochę był, znaczy powiedzmy sobie szczerze, trochę był wypychany do tej roli. Neapolitańczycy stracili największego ze swoich gwiazd, największą ze swoich gwiazd ostatnich lat, w sposób taki, który im trochę uwłaczał, trochę wjechał na ambicje, nie ukrywajmy tego. Poza tym kupili zawodnika, na którego wydali pieniądze, których
z reguły nie wydają.
No i do tej roli był cały czas wypychany. Wiadomo, pierwsza kontuzja, wszyscy go wspierali i tak dalej, żeby po prostu pokazać też różnicę między takim traktowaniem Higuaina na sposób słaby i tak dalej. No to w tym wypadku Arek, no, nie wydaje mi się, żeby, tak jak powiedziałeś, w którymkolwiek momentu był taką postacią decydującą. Oczywiście on miał takie super okresy. Przypomnijmy sobie poprzedni sezon, końcówka, kiedy nie wiem, tam gol był chyba z Kiewo, prawda? Tam gol na 1-1 i tak dalej. Fantastyczne powroty.
Już kiedy on był zdrowy, to strzelał.
No, ale czykolwiek nawet tak jak przypomnijmy sobie, jak wracał po pierwszej kontuzji, no to tam też nie było łatwo. Były przecież momenty, że Maurizio Sarri chciał na nim budować.
Oczywiście. Ancelotti też.
Też. No aczkolwiek, no wydaje mi się, że może po prostu to będzie taki zawodnik, który będzie po prostu takim 12 zawodnikiem
na tym najwyższym poziomie.
To jest, wiesz, no,
nie każdy może być Lewandowskim.
Tak, nie każdy może być Lewandowskim, nie każdy może grać, no, być królem strzelców wielkiej ligi. No Arek Milik, no takim chyba zawodnikiem nie będzie. No tu trzeba na poli po prostu być taką strzelbą. Po prostu strzelbą typu Cavani, typu Higuain, typu Dries Mertens, który został przestawiony na tą przecież na tą pozycję, którą ma. No i tak naprawdę to było trafienie w dziesiątkę. No i seryjnie zdobywane bramki. Nie.
Mertens też ma trochę gorszy okres.
Nie, no oczywiście, że tylko widzisz, jest subtelna różnica między okresem gorszym Mertensa, kiedy on strzelał tak bramki, nieprzerwani, gdzie potem wrócił do tego. To tak samo jak trochę z Kamsikiem. Oczywiście to jest zupełnie inna postać, przecież też wieszczyliśmy wiele razy, że to już koniec Kamsika, on tam jest. Więc ciężko...
Do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Tak, ja się zgadzam, przy czym też jeszcze zauważ, że jemu, Arkowi Milikowi nie pasuje kompletnie to nowe ustawienie. Może nie tyle nie pasuje, co po prostu nie ma predyspozycji do gry takiej, jakiej by oczekiwał Ancelotti od napastnika w tym ustawieniu. I nie wiem, czy się zgodzisz, ale naprawdę można mieć wrażenie, jak oglądasz te mecze, że czy on gra z Insigne, czy z Mertensem, czy z Callejonem, to ja mam takie wrażenie, że oni na niego momentami patrzą w niektórych sytuacjach i myślą, okej, jemu to nie podam, bo on nie ogarnie tego. Że to nie jest piłkarz, który ma takie umiejętności techniczne, żeby wejść w klepkę, żeby odegrać szybko z pierwszej piłki, żeby wyjść na pozycję, tak? Nie ma tego, co ma chociażby Mertens, który potrafi minąć rywala, który potrafi zrobić podcinkę, jakąś piętkę. Arek też tego próbuje, ale jemu to aż tak nie wychodzi i naprawdę mam momentami wrażenie, że po prostu unikają gry z nim.
Ja przypominam sobie mecz z Napoli Roma. Był taki moment, w którym Arek złapał piłkę, jak Napoli przegrywało, oddał strzał bardzo mocno, wtedy Olsen ledwo, że nie przebiło mu rąk. Ale to są właśnie takie małe chwile, takie małe rzeczy po prostu, które nie przybijają się do pamięci kibica.
No tak jest. Ale wiesz, też nie można właśnie bronić jego, czy twierdzić, że on pasuje stylowo dlatego, że odda strzał. Bo to jest taka typowo indywidualna akcja, gdzie po prostu dostajesz piłkę, strzelasz. Miał przecież ten kapitalny gol, nie przypomnę sobie z kim. Początek tego sezonu, kiedy...
Z Parmą.
Parma możliwe. Ponad 20 metrów, nie? Taki strzał, no petarda, świetne uderzenie. I on ma ten strzał, ma naprawdę wyćwiczoną tę nogę. Bergkamp wspominał, że on w Ajaxie zostawał po treningach i ćwiczył te strzały i był pod wielkim wrażeniem Bergkamp tego, jak on się rozwija, jeśli chodzi o ten aspekt. Ale czysto technicznie nie wiem. Mi się wydaje, że on w Napoli chyba jednak zostanie taką, no nie wiem, czy właśnie nierezerwowym, tylko też się zastanawiam, bo jak popatrzysz na to, kogo Napoli ściąga na dziewiątkę od lat, jaki typ napastnika, to są dziwne ruchy, bo masz Pavolettiego, 6 meczów, on też kompletnie Inglese, który został ściągnięty kilkanaście milionów euro, nawet jednego meczu nie zagrał, tylko jest rzucany po wypożyczeniach. Po co oni ściągają takich piłkarzy? Teraz mówi się o piątku. Mhm. Potwierdzone jest zainteresowanie, że już negocjowali. Po co?
Znaczy,
czym się różni piątek od Milika?
Nie, no to, jeżeli rozmawiamy o takich dokładnie przykładach, no to Leonardo Pavoletti został...
18 milionów euro.
Tak, ale został ściągany w momencie, kiedy Arek Milik miał kontuzję, więc to był zawodnik, który miał niejako zastąpić
Arka Milika. Nie, tylko chodzi mi tylko Arka o to, że jeśli widzisz, że Milik tak nie do końca... To czy ale szukasz takiego samego rodzaju napastnika?
Tak, tylko że po prostu wtedy nie wiedziałeś, czy Milik tak
nie do
końca. Z Pavolettim
jeszcze okej, to się zgodzę, ale tu mi bardziej dziwił sam sposób przeprowadzenia transferu tak wysokiego przy piłkarzu, któremu w ogóle nie dano szansy. Bo okej, mówi, że ściągnęli go za Milika, tylko że kto grał? Mertens grał.
No tak, ale to już była decyzja Maurizio Sarriego, który sobie upatrzył swoje ustawienie, którego zupełnie już do samego końca niemal nie zmienił. Przecież sam Arek Milik był tym jednym z niewielu zawodników, który był przetasowywany w atak, reszta i przecież siedziała na ławce, bo nie mogło sobie grać chociażby Emanuele Giaccherini.
No tak, ale nie mówiliśmy jeszcze o Piotrku Zielińskim, też można, też niska ocena, czasem chyba nawet najniższa, co akurat mnie dziwi, bo nie zgodzę się absolutnie, że on grał gorzej niż Milik, nie ma szans. I nawet rozmawiałem z Bartkiem Szulgą, który nie jest wielkim fanem tego, jak Piotrek gra w tym sezonie. No on nie był aż tak zły w tej pierwszej połowie, w tym sensie, że całe Napoli było tragiczne i on na tle tych pozostałych piłkarzy, obok Koulibalego, to chyba wyglądał najlepiej mimo wszystko. Bo jak popatrzyłeś na Callejona, na Alana, na Hamsika, Hamsik to już w ogóle dramat, na boki obrony, no nie grali gorzej niż Piotr. Ja w ogóle byłem zdziwiony, że on zszedł. Nie dlatego, że grał dobre spotkanie, bo nie grał, tylko dlatego, że nie grał aż tak źle jak pozostali, więc spodziewałem się, że jednak kogoś innego będzie próbował Ancelotti zmieniać. Przy czym tak swoją drogą ten środek pomocy w Napoli to...
Właśnie, bo chciałem jedno troszkę obalić, trochę jeden mit, bo nie wiem, czy się akurat z tym zgodzisz. Bo jednocześnie, kiedy mówimy o Piotrku Zielińskim, tak trochę go niejako krytykując, no bo w sumie akurat piłka nożna to jest tak fajny sport, że jak coś idzie, to chwalimy, a jak coś nie idzie, to krytykujemy. I to nie ma tutaj żadnej złej woli, po prostu oglądamy tych trochę meczów we włoskiej lidze i widzimy pewien trend. Zaczyna się taka, przynajmniej szczególnie wśród polskich dziennikarzy widzę taką manierę, wychwalania Fabiana Ruiza. I ty też się zgodzisz, że to jest Fabian Ruiz, to jest fuori klasse, czy jednak po prostu to jest zawodnik o ugruntowanej pozycji, ale taki dość technicznie też dobry, ale mający taki bardziej żar w oku niż umiejętności, jakie posiada Piotr Zielińsko. Bo ja mam wrażenie, że trochę przeceniamy Fabiana Ruiza, który akurat znalazł się w doskonałym dla siebie momencie, strzelił bardzo ważnego, cholernie można powiedzieć, ważnego gola i w ogóle ma taką fajny moment. Niemniej mam wrażenie, że sposób, w jaki on się porusza, jaki sposób gra, jaki kontaktuje się z drużyną, z formacją pomocy, nie predestynuje go do tego, żeby, nie wiem, nazywać go objawieniem Napoli. Nie wiem, czy ty się zgodzisz, czy jednak będziesz twierdził, że to jest kapitalny transfer i już teraz można powiedzieć, że będzie na lata jednym z najważniejszych zawodników Napoli.
Wiesz co, ja ci powiem tak. Moim zdaniem to jest świetny piłkarz pod względem tego, że wszedł do ligi i gra swoje, że nie ma jakichś kompleksów, nie musi się odnajdywać i szukać formy czy zrozumienia z piłką. Zresztą piłkarze przez chociaż powiedzmy, nie wiem, pół roku, pod tym względem super, dobrze wydane pieniądze generalnie, dobry transfer. Absolutnie nie jest to lepszy piłkarz niż Piotr Zieliński, jeśli chodzi o talent, umiejętności, potencjał. Mhm. Zgodzę się, bo to, widziałem ostatnio taką opinię Mateusza Borka, że to jest, jak popatrzysz, jak on prowadzi piłkę chociażby. Mhm. No nie, to nie jest kompletnie ten poziom zaawansowania technicznego, to nie jest ten poziom dwunożności, powiedzmy, bo on cały czas szuka tej swojej silniejszej, słabszą, a w ogóle jej nie używa. Chyba, że jak wchodzi do tramwaju, jak to się przyjęło mówić. Natomiast faktycznie on ma ten ogień w oczach, on chce, on próbuje, on zabiera się z tą piłką, nawet to, ile on oddaje strzałów. Ta większość jego strzałów to są, wiesz, gołębie na stadionie. Muszą się bać. Natomiast jednak wejdzie mu ten 1 na 5, jak z Udinese, czy 1 na 10, bo jakbyś sprawdził, to on dać tych strzałów. On potrafi 3-4 strzały z dystansu w jednym meczu oddać. Wszedł mu póki co jeden, także no to też trochę mówi. Natomiast no, on próbuje. Piotr Zieliński też próbuje, tylko że mniej. Pamiętam, były takie statystyki, to jeszcze chyba w Napoli, przepraszam, jeszcze chyba w czasach Empoli, kiedy Piotrek miał najwięcej udanych dryblingów w całej lidze. Gdzie jest ten Piotr Zieliński? Widzisz to u niego? Ja tego nie widzę. On zaczął tak grać, nie chcę mówić na alibi, bo to też nie do końca o to chodzi, ale bardzo bezpieczną piłkę. Nie szuka tych dribblingów, nie szuka tych wejść środkiem boiska. I pierwszy jego sezon w Napoli, no z przyjemnością się oglądał, nawet mimo, że on tam trochę grał mniej, bo wiadomo, wtedy jeszcze w formie był Hamszyk, wtedy jedynką generalnie był Hamszyk. Piotrek był takim, dopiero wchodził do tego Neapolu. Ale on miał ten ogień, miał te chęci, miał taką lekką piłkarską bezczelność, której mu w tej chwili brakuje. Też inna sprawa, bo mówi się, dużo osób patrzy po prostu przez pryzmat statystyk. Stała się jakaś taka moda oceniania piłkarzy tylko i wyłącznie przez statystyki. Ile goli ma Ruiz? 2 asy, 0, Piotrek Zieliński 2 plus 0. No i teoretycznie to samo. Jak popatrzysz, tylko też te liczby to są takie, co może zrobić pomocnik, żeby mieć asystę? Może dobrze podać, tak? Znaleźć rywala, kolegę, podać mu dobrą piłkę celną, żeby on nie musiał się cofać, gdzieś tam sięgać przed siebie, wyciągać się. Tak, no tyle może zrobić. Czy Piotrek Zieliński to robi?
Nieregularnie,
ale to robi. Alan miał sytuację w ostatnim meczu po podaniu Piotra Zielińskiego, mógł strzelić. Inaczej byśmy dzisiaj zupełnie patrzyli na Piotra Zielińskiego. On by nie strzelił z tego boiska. Napoli miałby lepszy rezultat po pierwszej połowie. I Piotrek pewnie by skończył, nie wiem, z 6,5 w tamtym spotkaniu. Kolejka wcześniej, tak? Z kim oni grali? Empoli? Empoli, tak?
Tak.
Tak, Empoli wygra na pewno. Piotrek Zieliński wrzuca świetne wejście w pole karne, wrzuca do Fabiana Ruiza. Co robi Fabian Ruiz? Nieczysto trafia piłkę, niekryty, z woleja, tak? Nic z tego nie wychodzi. Ile było sytuacji, gdzie on podawał do Arka Milika z samą Cwenną, tam jedno kapitalne, chyba najfajniejsza akcja Piotrka w Napoli, gdzie on zabawił się po prostu w środku pola, jakaś piętka, zawinięcie i nagle długie podanie na, no strzelam, 40 metrów, Arek sam na sam marnuje. Później jeszcze jedno dobre dogranie do Arka Milika, też marnuje. Ja wiem, że liczy się to, co w sieci, ale naprawdę on tych asyst mógł mieć, nie wiem, 5 w tym momencie. Jak byłby w tej chwili oceniany? Jako kapitalny wielki sezon. Pamiętam mecz Polska-Włochy, tak? Gdzie Włosi go chwalili, że nie mają takiego pomocnika wśród Włochów, gdzie u nas był niesamowicie chwalony, że to jest w końcu wielki rozgrywający, bo co? Bo strzelił bramkę. Czy on grał świetnie? Nie grał świetnie wcale. To był jego jeden z takich przeciętniejszych występów reprezentacji na przestrzeni ostatniego roku, moim zdaniem.
Powinniśmy to wyciąć, ten fragment twój, wstawić i wysłać kolegom z Neapolu, żeby wstawili z tłumaczeniem na oficjalną stronę internetową. Piękny PR. Króciutka przerwa i wracamy na ostatnie 10 minut.
Słuchasz Weszło FM.
Piękny, naprawdę piękny utwór Tonego Malco i Enrico Leni, La Lazio e la. O Lazio, może chwilkę o Lazio, mieliśmy o Interze, ale to chwilkę o Lazio, które zremisowało trochę pechowo, a trochę zasłużyło na ten podział punktów w Reggio Emilia, chociaż tam było blisko zwycięstwa ostatecznie, jednak dla mnie mecz, który miał szczególne znaczenie, bo moja sympatia do Sassuolo jest szeroko znana.
No tak, nie pamiętamy, znana. Że życzyłeś im spadku. A to walczą o Ligę Mistrzów. Nie,
chroń, Panie Boże, Serie A od takiej walki o jakiekolwiek puchary ze strony tego klubu. No ale Lazio walczy. Uważasz, że czwarte miejsce, bo powiedziałeś, że jest bardzo spłaszczona tabela. Kogo widzisz? Bo wydaje się, że trzecie, drugie miejsce to jest Napoli, Inter. Mniej więcej tak się tam będzie kotłowało. No i kto czwarte? Roma będzie wrócić tak do żywych, czy jednak będzie taka troszkę nieporadny ten wyścig ze strony Milanu i Lazio?
Powiem ci tak, Roma, ja miałem dużo obawy wobec Romy przed startem sezonu i spodziewałem się, że oni wypadną z tej czwórki. I ja nie do końca cały czas wiem, czego się po nich spodziewać, bo oni mają przecięte mecze, a mają tak też świetne jak w ostatniej kolejce. Mhm. Mają nawet poszczególni piłkarze takie dziwne skoki formy, gdzie w jednym spotkaniu są kapitalni, a później nagle zapominają, jak się gra w piłkę. Na pewno na plus ostatnio El Shaarawy i Loro Pellegrini. Zwłaszcza Pellegrini mi zaczyna imponować, bo wygląda na to, że ta dziesiątka mu naprawdę służy, bo pamiętałem początek sezonu dość kiepski. Kto wie, no jeśli Roma w końcu utrzyma jakąś taką regularność, no to jak najbardziej czwórka jest w zasięgu. Zastanawiam się jak Lazio, bo Lazio, no różnie też to wygląda, nie ma chyba tej takiej formy, choć porównywalnej z tamtym sezonem, mimo że wyniki nie są aż tak tragiczne, tak? No znaczy, bo jest okay.
Wyniki są w porządku, jeżeli tak będąc zupełnie szczerym, no to Lazio z kim powinno wygrać,
to wygrało.
Z kim mieli przegrać?
Przegrali.
Boli jednak tylko to, że z tymi, którzy mieli przegrać, no nie pozostawili po sobie żadnego dobrego wrażenia.
Nie
to
było złudzeń, że oni mogli
za każdym razem oni wychodzą na ledwie 20 minut dobrych spotkań i tylko to im się udaje, więc tutaj mam spore zastrzeżenia co do Simone Inzaghiego, jak i wszyscy mają, ale dopóki nie będzie takiej regularnych strat punktów, regularnych wywrotek, no to pozycja Simone Inzaghiego jest zupełnie nie do ruszenia. Iglitary także przedłużył kontakt, a wiadomo, że to jest konstrukcja. Lotito, Tare i Inzaghi to jest trójca Rzymie.
Przy czym powiedziałeś, że Inter jest chyba pewny. Ja mam powoli takie, nie tyle wątpliwości, bo oni grają dobrze w tym sezonie, ale znasz Inter, wiesz, że oni potrafią w tamtym sezonie, jeśli się nie mylę, to oni mieli więcej punktów niż teraz. Pamiętam, jak to się kończyło? Że
tak, oni do meczu przecież z Juventusem
byli liderem.
Byli liderem, tak. Ale to było gdzieś chyba listopad, grudzień, jeżeli się nie mylę.
No tak, więc czyli właśnie na tym etapie to oni wyglądali lepiej i nagle kompletny zjazd.
10 meczów bez zwycięstwa? Może lekko przesadziłem tę liczbę.
Po meczu z Bergamo, przy czym wtedy wygrali.
Okej, okay, aczkolwiek mówię o tamtym okresie,
teraz, wiesz,
kiedy po prostu Inter szedł w dół.
Dokładnie, z tygodnia na tydzień coraz gorzej.
Sympatyczny kolega Oleg Bernard tam mówił, że to już jest koniec Interu, że rozwiązanie klubu i wieścił zwolnienie Luciano Spallettiego. Chichot historii, pozdrawiamy serdecznie. No ale właśnie, to jest ten mecz z Atalantą, który może być początkiem właśnie takiej
katastrofy. No właśnie, nie wiem, ja mam nadzieję, że to był jednak taki wypadek przy pracy, bo zdarza się, ale to, co oglądaliśmy w meczu z Atalantą Bergamo, to była jakaś masakra, bo jak tracisz 4 bramki, a i tak twoim najlepszym piłkarzem na boisku jest bramkarz, no ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, to jest jakiś kompletny absurd. Andanowicz to ich tak naprawdę uratował od jednej z najwyższych porażek w historii klubu, bo tam już połowie mogło być 4-5 dla
Atalanty.
Ja
miałem wrażenie, że to mogła być naprawdę srogi rewanż za porażkę.
Za to 8-1.
Tak? Za to 8-1, które miało miejsce na San Siro. Na stadio Giuseppe Meazza, będąc dokładnym. No ale czy po prostu Wanda Nara w wczorajszym Digitace właśnie mówiła, że no, mówimy o klubie, który no, gra w Lidze Mistrzów regularnie, no to taka wywrotka była gdzieś tam wliczona w to, co się dzieje.
Wywrotka tak, ale tak spektakularna.
Ja mam wrażenie, że czasem lepiej przegrać 4-1 niż potem, wiesz, remisować 4 mecze.
No okej, ale to chyba nie jest taki wybór, że sobie wybierasz, nie?
Nie, no oczywiście, że tak, tylko mówimy o takich spektakularnych rzeczach,
które po prostu o trendzie. A generalnie trzymać
poza. Dlatego ja też właśnie, wracając chwilę jeszcze do Juventusu, mówiłem, że raz taka otrzeźwiająca porażka z Manchesterem
taki
United.
Taki liść otrzeźwiający.
Od trzeciej, w czwartej kolejce, no to nie jest nic złego. Więc tak naprawdę.
Ale to też o tyle dziwi, że wiesz, Inter przed tym spotkaniem miał bodajże 6 bramek straconych tylko. Jedna z najlepszych defensyw w Europie. Też pokazali z Barceloną, jak dobrze potrafią się bronić. I nagle, wiesz, przyjeżdża Atalanta i ci kompletnie... No, ja nawet nie wiem, jak to opisać, bo...
No, spuszcza łomot.
Ale to łomot to jest mało powiedziane. Oni tak wjeżdżali w to pole karne Interu. No przecież tam naprawdę Ilicic mógł hat-tricka mieć w tym spotkaniu, jak nie więcej nawet. Gdyby on tam nie wpadł na słupek, to... No nie wiem, po prostu nie
patrzyłem,
nie rozumiałem, co się dzieje.
Niczym mecze Juventus-Sassuolo.
No właśnie, ale teraz niedługo reprezentacja Włoch, też warto chyba poruszyć temat. Także co myślisz o tych powołaniach? Coś tam ci się rzuciło w oczy ciekawego?
Wydaje mi się, że czy powołania... Najważniejsza z dzisiejszych wiadomości jest taka, że opuszcza zgrupowanie Federico Bernardeschi. To jest duża strata, biorąc pod uwagę, jak w jakiej formie znajdował się jeszcze niedawno sympatyczny Federico. No ale Włosi są uskrzydleni po meczu z Polską. To na pewno takiej euforii na pewno nie było od bardzo, 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 bardzo dawna. Więc
Conte ostatnio chwalił bardzo Manciniego, że to jest dobry człowiek, odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
No i ten mecz z Polską na pewno powinien dać taki
zastrzyk pozytywnej energii.
Więc
i zobaczymy, mi się bardzo podoba to.
Zobaczymy, co będzie z Portugalią.
Ja byłem ogromnym sceptykiem co do Manciniego, przy czym to był dobry wybór, biorąc pod uwagę okoliczności.
Znaczy, wiesz, oni musieli kogoś wybrać, tak naprawdę, wiesz.
Musiał zgodzić bardziej.
Dla mnie zawsze to jest lepiej, jeżeli jest trenerem Mancini, a nie Claudio Ranieri.
Oczywiście, że chociaż Ranieriego też stanie. Ale nie, no. Generalnie zgoda. Mi się bardzo podoba to, co Roy Mancini, że on nie odrzucił, powiedzmy, tę starą gwardię, bo ze starej gwardii, jak popatrzymy na to powołanie, to jest kto? Bonucci, Chiellini, no Sirigu, ale Sirigu to też nigdy nie była ważna po sobie prezentacji. Raczej taki, powiedzmy, pewniak na trzeciego bramkarza. Jak tak popatrzymy, pełno fajnych, młodych piłkarzy i podoba mi się ten kierunek. To, że Mancini nie boi się nawet powołać tego Tonalego z Serie B. No.
Wreszcie skończyła się ta chyba. To jest chyba też, co mówił Giorgio Chiellini w programie Łukasza Wiśniewskiego, nie wiem, czy oglądałeś, że oni mieli taką wyrwę wśród obrońców. No bo jak mamy Bonucci, Chiellini, super obrońcy, ale potem była taka kilkuletnia wyrwa, żeby było...
Na każdej pozycji miałeś
Właśnie. I chyba tak powoli się to kończy.
Jak ja mówiłem o tej wyrwie, ale nie wiem, pół roku temu, to...
Chciałem właśnie pochwalić, że to jednym byłeś z tych osób, które właśnie od początku dostrzegały, że w tym jakiś zmysł i że tak naprawdę, jeżeli zdarzyły się te dwa suche lata dla włoskiej kadry, takie naprawdę takie, które były mocnym otrzeźwieniem, to teraz można patrzeć z pewną dozą optymizmu, czyli naprawdę, czasem nawet Michał Borkowski może mieć rację, co jest, niech będzie doskonałą puentą tego programu. Do usłyszenia za tydzień.
Ciao.
Słuchasz Weszło FM.